Regionalny Ośrodek Kultury w Zatorze przedstawia Tadeusz Dołęga-Mostowicz, kariera Nikodema Dyzmy. Czyta Łukasz Dziedzic. Cały ranek zajęły przygotowania do wyjazdu. Dyzma dłuże porobił zakupy, gdyż zdawał sobie sprawę, że musi wyglądać przyzwoicie. Kupił więc kilka zmian bielizny, kilka krawatów, nowe przybory do golenia, bardzo żółte buciki i dwa gotowe garnitury, które leżały na nim prawie dobrze. Poza tym nabył moc drobiazgów i piękne, skórzane walizy. Syn rejenta Windera, student ze Lwowa, niegdyś cały Łysków zachwycał swą elegancją, a w jego pokoju Nikodem nieraz podziwiał szyk różnych przedmiotów toaletowych i teraz przy zakupach starał się naśladować gust młodego rejentowicza. Kapitał został mocno nadszarpnięty, lecz Dyzma był kontent z siebie. Do 6 załatwił już wszystko, pociąg odchodził o 7:30. Mańka, która początkowo obiecywała sobie, że odprowadzi Dyzmę na dworzec, teraz tak onieśmielona była jego ekwipunkiem, że nie odważyła się nawet zaproponować swego towarzystwa. Gdy wychodził, wybiegła tylko za nim na schody i gorąco wycałowała. Potem pomogła znieść walizy, kiedy zaś dorożka ruszyła z miejsca, zawołała: "Wrócisz?" "Wrócę!" – odkrzyknął Dyzma i machnął kapeluszem. Drugą klasą jedzie się znacznie wygodniej niż trzecią. Po pierwsze, zamiast twardych ławek są tu sprężynowe kanapy, po drugie, pasażerowie są znacznie milsi, a i służba kolejowa grzeczniej się odnosi niż w trzeciej. Dyzma rozkoszował się swą pierwszą podróżą w warunkach, które dawały mu wrażenie, że oto jest panem całą gębą i że nie tylko naczelnik Urzędu Pocztowego w Łyskowie, ale nawet obaj Winderowie, ojciec i syn, niczym nie zaimponowaliby mu teraz. Kilka osób, które zajęły miejsca w tymże przedziale, wkrótce wysiadło i Dyzma pozostał sam. Nie chciało mu się spać, zresztą należało gruntownie obmyślić całą sprawę. Rozumiał już teraz dobrze, że niespodziewaną propozycję Kunickiego zawdzięcza wyłącznie temu, że ten stary wyga wziął go za wpływową osobistość pozostającą z ministrem Jaszuńskim w bliskich stosunkach. Oczywiście rozwianie tego złudzenia równałoby się rezygnacji z tej niewiarygodnie wysokiej pensji. Cały tedy spryt należy wysilić w tym kierunku, by Kunickiego utwierdzić w tym mylnym przekonaniu i jak najdłużej pobierać tę pensję. Utrzymanie i mieszkanie będzie darmowe. Wydatki zatem ograniczą się do zaledwie kilkudziesięciu, może 100 złotych miesięcznie, zatem 2400 oszczędności. Ba, żeby chociaż ze 3 miesiące wytrwać, a może pół roku? Uśmiechnął się do siebie. Później można by na procenty chociaż pożyczać i żyć jak jaśnie pan, nic nie robię. Tylko trzeba kołować starego jak najdłużej i mieć się na baczności, żeby się nie wysypać. W ogóle mówić jak najmniej, a o sobie ani jednego słówka. Stary też nie w ciemię bity i jakby tylko najmniejsze podejrzenie powziął, przepadło wszystko. Świtało już, gdy konduktor wszedł i zameldował, że dojeżdżają do stacji Koborowo. Dyzma zaniepokoił się, czy też Kunicki pamięta, że on ma tym pociągiem przyjechać. Okazało się wszakże, że pamiętał. Do wysiadającego Nikodema podszedł zaraz lokaj w Liberii. Czy to wielmożny pan od państwa Kunickich? Tak. Samochód czeka przed stacją. Panie administratorze, rzekł służący i zabrał walizy. Usadowiwszy się w luksusowym wozie, Nikodem pomyślał: pan administrator generalny dóbr Koborowo. Trzeba będzie zafundować sobie karty wizytowe. Równa jak stół droga szła przez jakiś czas wzdłuż toru, później przy malowniczym na wpół zrujnowanym młynie wodnym wyginała się na obłym mostku i skręcała w prawo, mijając liczne zabudowania fabryczne, które gęsto obsiadły bocznicę kolejową. Stąd już zaczynała się długa aleja klonowa, na końcu której leżał strzelisty pałac, nieco dziwaczny i pretensjonalny w stylu, lecz harmonijny jako całość. Auto zatoczyło półokrąg obok gazonu i stanęło na podjeździe. W otwartych drzwiach ukazała się pokojówka i wraz z lokajem zaopiekowała się walizami. W chwili, gdy Dyzma zdejmował palto, wpadł do holu nieco rozczochrany Kunicki w długim fularowym szlafroku, tak jaskrawym i kwiecistym, że Dyzma wziął go początkowo za kobietę. Kunicki, rozpromieniony i ruchliwy jak rtęć, rzucił się na przyjezdnego z uściskiem i otworzył nań ogień swej wymowy, jeszcze szybciej, jeszcze bardziej szepleniącej niż w Warszawie, lecz równie monotonnej. Pierwszym pytaniem, po którym zrobił pauzę na odpowiedź, było: czy drogi pan woli zamieszkać tu w pałacu, czy też w pawilonie w parku? Drogi gość oświadczył, że mu wszystko jedno, wobec czego został przeprowadzony do dwóch pięknie urządzonych pokojów na parterze. Wyjaśniono mu przy tym, że wcale nie będzie skrępowany, gdyż gdyby nie chciał przechodzić do holu przez inne pokoje, ma stąd wprost wyjście na taras, Do łazienki zaś ma wejście z korytarza tuż obok. Może też zaraz wykąpać się po podróży. Kąpiel została dlań przygotowana, a później, jeżeli nie jest zmęczony i zechce wyjść na śniadanie do jadalni, i jemu, Kunickiemu i paniom będzie bardzo miło. Gdy wreszcie Dyzma został sam, rozpakował szybko walizy, rzeczy umieścił w szafie i przeszedł do łazienki. Nigdy dotychczas nie zdarzyło mu się myć w wannie, toteż od razu stwierdził, że jest to znacznie wygodniejsze niż zatłoczona łaźnia. Ostatnio zresztą i na łaźnię nie mógł sobie pozwolić. Świadczyła o tym wymownie woda w wannie, która po jego kąpieli nabrała wyraźnego zabarwienia. Dyzma długo manipulował, zanim znalazł na dnie łańcuszek, po pociągnięciu którego kompromitująca ciecz znalazła ujście. Spłukał wannę, uczesał się, nałożył piżamę, a gdy wrócił do swego pokoju, ze zdumieniem stwierdził, że podczas jego nieobecności służba oczyściła ubranie i buty. Psia krew, tu ci samemu palcem ruszyć nie dadzą, pomyślał z podziwem. Ledwie zdążył zawiązać krawat, gdy zapukano do drzwi i zjawił się Kunicki, wyświeżony i niezmiernie gadatliwy. Pokój, do którego wprowadził Dyzmę, a zasługujący raczej na miano sali, cały wyłożony jakimś ciemnym drzewem, wywierał wrażenie przytłaczające. Wzdłuż ścian stały wspaniałe kredensy i oszklone szafy, pobłyskując bogactwem swych wnętrz wypchanych srebrami i kryształami. Nieduży biały stół, nakryty dla czterech osób, zdawał się wystawą luksusowych naczyń, których wystarczyłoby do obsłużenia całego personelu Urzędu Pocztowego w Łyskowie. Moje panie w tej chwili zejdą, właśnie kończą ubieranie się. Może tymczasem zechce pan, drogi panie Nikodemie, obejrzeć inne pokoje na parterze, bo piętro, jest jeszcze niewidzialne. Pojmuje pan, damy. Jakże się panu podoba moja siedziba? Sam ją urządzałem, sam projektowałem, poczynając od wskazówek dla architekta, a kończąc na najmniejszym mebelku. Wziął Dyzmę pod ramię i drepcząc przy nim zaglądał mu raz po raz w oczy. Pałac Koborowski, jak i całe Koborowo, tłumaczył, to jego duma i chluba. Jeszcze przed niewielu laty były tu dzikie wertepy, dworek, co to nadawał się tylko na rozbiórkę, zrujnowane zabudowania gospodarskie i ziemia w połowie leżąca odłogiem. A dziś złote jabłko, cacko, wychuchane. Systematyczną pracą, ciężkim trudem postawione na, panie kochany, nogi. Szli po miękkich dywanach przez pokoje urządzone z przepychem, o jakim w ogóle Dyzma nie miał wyobrażenia. Ze złoconych brązów, z sutych ramobrazów, z lśniących mebli, z olbrzymich luster, z marmurowych i malachitowych kominków, z nieznanych tkanin i złotem tłoczonej skóry zdawały się krzyczeć pieniądze. Dyzmie przyszło na myśl, że gdyby ziemia się nagle zatrzęsła, pałac wraz z całym urządzeniem rozsypałby się w złote krążki. No jakże? Pytał Kunicki, gdy znowu znaleźli się w jadalni. Nie zdążył jednak otrzymać odpowiedzi, otworzyły się drzwi i weszły oczekiwane panie. Pozwólcie przedstawię, pan Dyzma. Starsza, jasna blondynka z uśmiechem podała rękę. Bardzo mi przyjemnie, wiele słyszałam o panu. Młodsza od niej szatynka o chłopczykowatej powierzchowności i żywych ruchach mocno uścisnęła dłoń Nikodema, przyglądając się mu tak bezceremonialnie, że aż się zdetonował. Na szczęście nic nie potrzebował mówić, gdyż Kunicki terkotał bez przerwy. Miał zatem czas przyjrzeć się obu paniom. Blondynka mogła mieć najwyżej 26 lat, szatynka może 20 czy 22. Zdziwił się tym, gdyż pamiętał, że Kunicki mówił mu o żonie i córce. Tymczasem obie mogły być tylko jego córkami, chociaż nie wyglądały na siostry. Blondynka, aczkolwiek kształtna i smukła, nie mogła być nazwana szczupłą. Małe, lecz wydatne zmysłowe usta, łagodny owal twarzy i ogromne, niemal nieproporcjonalnie duże, mocno błękitne oczy zdradzały naturę marzycielską. Elegancka letnia sukienka z surowego jedwabiu odsłaniała szyję i ramiona olśniewającej białości. Obok tej pastelowej urody wąskie, skośne i zrośnięte brwi młodszej, jej krótko po męsku obcięte kasztanowe o miedzianym połysku włosy, jej zapięta pod szyję angielska bluzka z ciemnozielonym krawatem i silnie opalona cera stanowiły jaskrawy kontrast. Przy tym spojrzenie orzechowych oczu miało w sobie coś zadzierzystego. Dyzmę uderzył poza tym kształt jej uszu. Szatynka siedziała doń profilem i po prostu zmuszał siebie, by raz po raz nie przyglądać się jej uchu. Nigdy dotąd nie zwrócił uwagi na uszy ludzi, z którymi się stykał. Teraz dopiero stwierdził, że ucho może mieć swój indywidualny wyraz, że może być piękne, może przypominać jakiś egzotyczny kwiat o prężnej i soczystej konsystencji i o przykuwającym wzrok kształcie. Kunicki miał małe czerwone uszki ostro zakończone u góry, a blondynce zakrywało je puszyste uczesanie. Obserwacje nie przeszkadzały Dyzmie uważać, by swymi ruchami i sposobem jedzenia jak najbardziej upodobnić się do reszty towarzystwa i przez nieodpowiednie zachowanie się nie zdemaskować braku tego, co Rejen Winder nazywał kindersztubą, a co prawdopodobnie miało oznaczać pańskie formy. Kunicki mówił bez przerwy. Obszernie opisywał zalety i ujemne strony Koborowa, wyliczał inwentarz, charakteryzował temperamenty poszczególnych koni, układał plan, według którego zademonstruje to wszystko kochanemu panu Nikodemowi. Dotychczas zdążyłem tylko pokazać panu pokoje parterowe. Pociągnął łyk kawy, wskutek czego znalazła się pauza wystarczająca na odezwanie się blondynki. I jakże się panu podobało? Bardzo bogato, odparł po prostu Dyzma. Na twarz blondynki buchnęły rumieńce, w oczach odbiła się niewymowna przykrość. To, proszę pana, gust mojego męża. Hehehe, zaśmiał się Kunicki, mówiłem to już panu Nikodemowi. A niech pan sobie wyobrazi, że Nina pierwszą scenę małżeńską, właśnie o to mi zrobiła, gdyśmy przyjechali po ślubie do Koborowa. Oto jest wdzięczność niewieścia. Ja tu, panie, na głowie stawałem, żeby mojej pani usłać gniazdko, a ona jeszcze mi scenę zrobiła. Niech pan sobie wyobrazi. Przestań, proszę, przerwała Nina. Nie rozumiem cię, papo, dodała Szatynka. Po co nudzisz pana Dyzmę opowiadaniem o rzeczach, które w dodatku sprawiają przykrość Ninie? Ależ ja nic nie mówię, kochanie. Zaraz zresztą uwolnimy was od naszego towarzystwa, bo muszę panu Nikodemowi pokazać Koborowo. Powiadam panu, może pan Dyzma jest zmęczony, wtrąciła pani Nina. Broń Boże, zaprzeczył Nikodem. No widzisz, zaszeplenił zadowolony Kunicki. Nas ludzi interesu aż korci, żeby wszystko pożyteczne, wszystko istotne i jedynie ważne zaraz poznać. Papo, nie mów za pana Dyzmę, przerwała córka. Wątpię, czy dla każdego podkłady kolejowe i odpadki drzewne są rzeczą najistotniejszą i jedynie ważną. Prawda, proszę pana? Zwróciła się do Dyzmy. No, naturalnie, ma pani rację, odparł ten ostrożnie. Są rzeczy znacznie ważniejsze. Kunicki zaśmiał się cicho i zatarł ręce. Tak, tak, od pokładów są rzeczy ważniejsze. Na przykład kwestia otrzymania większego kontyngentu drzewa i kwestia uzyskania dostaw. Śmiał się kontent z siebie. Blondynka wstała i skinęła głową. Nie przeszkadzamy panom, powiedziała zimno. Szatynka również podniosła się z miejsca i zanim Nikodem zdołał pojąć, na czym właściwie ten konflikt rodzinny polega, obie wyszły z jadalni.